Kochani ojcowie, czcigodni księża, siostry zakonne, zawsze wierni pielgrzymi, pątnicy kalwaryjscy, bracia i siostry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To misterium kalwaryjskie, w którym dzisiaj braliśmy udział, w cudowny sposób przybliża nas do wielkich tajemnic naszej wiary. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć znak. Znak, a przez ten znak lepiej zrozumieć znaczenie, które pod nim się kryje. O godzinie 13 byliśmy świadkami sceny, kiedy to Jezus klęka przed swoimi uczniami i umywa im nogi. Przez tę czynność Jezus szokował swoich uczniów. Przecież obmycie nóg Pana należy do niewolnika. A tutaj mistrz, nauczyciel klęka przed swoimi uczniami i umywa im nogi. On chce pokazać swoim czynem szaleństwo miłości Boga do człowieka. A to szaleństwo miłości Boga do człowieka dopełni się jutro na krzyżu. Zatem w tych kalwaryjskich misteriach dotykamy tajemnicy znaku, sakramentu. Już w Starym Testamencie Bóg przemawiał do ludzi poprzez znaki. To takie w cudzysłowie sakramenty Starego Testamentu, bo przecież kiedy Mojżesz usłyszał głos Boga, to ten głos dochodził z płonącego krzewu. To Izraelici wędrując nieśli pośród siebie Arkę Przymierza, która była znakiem obecności Boga pośród nich. Panu Bogu chodzi o to, aby człowiek miał możliwość odniesienia się do Niego, bo Bóg jest niewidzialny, a człowiek żyje w materii. Dlatego Bóg poprzez znak dociera do człowieka poprzez jego zmysły. Takim wielkim znakiem, takim wielkim sakramentem było wcielenie Boga w ciało człowieka. To Bóg przyszedł pod postacią Jezusa Chrystusa i poprzez Chrystusa komunikował, mówił nam, opowiadał, kim jest i jak bardzo kocha ludzkość. W czwartek przed swoją męką Pan Jezus ustanawia dwa ważne sakramenty. Pierwszy z nich to Eucharystia. Jak dobrze wiemy, to centrum naszej religii. Jezus, wiedząc, że musi umrzeć dla odkupienia ludzkiej winy, zmartwychwstać, zwyciężając zło, a w końcu wstąpić do nieba, chciał pozostać pośród swojego ludu. Nie jako symbol, nie jako wspomnienie, nie jako historia, ale chciał pozostać pośród nas rzeczywiście. I ten kawałeczek chleba pszennego to rzeczywistość, rzeczywista obecność Pana Jezusa. Z jednej strony doskonale o tym wiemy, przecież uczymy się o tym na katechezie, czytamy o tym w Piśmie Świętym, słyszymy o tym na kazaniach, ale z drugiej strony tak trudno jest nam w to uwierzyć. Gdzieś w głowie rodzi się nam wątpliwość. Tym bardziej, że to takie trochę szokujące, że Jezus mówi do nas, abyśmy Go jedli, żebyśmy Go spożywali. Pan Jezus nie powiedział: adorujcie mnie, adorujcie moje ciało. Nie powiedział: przyjmujcie mnie do swojego serca. Powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Pijcie, to jest moja krew. Wielu Izraelitów, którzy szli za Chrystusem i słuchali Jego przesłania, kręciło głowami i odchodzili. Nie byli w stanie tego przyjąć. Jezus chce nas karmić. Nie chce, abyśmy Go tylko adorowali. Nie chce, abyśmy tylko przed Nim klękali. On chce być naszym pożywieniem. Tak jak każdego dnia spożywamy powszedni chleb, aby żyć, aby mieć siłę do pracy, tak musimy spożywać ciało Pańskie, aby mieć siłę w drodze do zbawienia. Ktoś może powiedzieć, ale jak, codziennie? Przecież nam się znudzi. Bracie i siostro, w Polsce codziennie jemy chleb. I jak ktoś wyjeżdża daleko za granicę, do pracy, do innego kraju, po kilku miesiącach o czym mówi? Czego mu najbardziej brakuje? Marzy o kromce ciepłego, pachnącego chleba z chrupiącą skórką. Chociaż jadł go codziennie. Dlatego, bracie i siostro, przyjmuj ciało Chrystusa każdego dnia. Jeżeli nie możesz każdego dnia, to każdej niedzieli. Jest takie zwierzę, które nazywa się krokodylem. Kiedy się naje, złapie antylopę i się naje, cały rok może leżeć w wodzie i czekać na następny posiłek. Nie bądź jak ten krokodyl, spożywając ciało Pańskie raz do roku. Karm się nim, jak tylko możesz. Ono ma cię umocnić w drodze do twojego zbawienia. Bo przecież każdego dnia toczymy wojnę. Czyż nie zmagamy się z pokusami, z grzechami? Nie odpieramy ataków szatana? Nie przełamujemy własnych ograniczeń? Czy nie dążymy do lepszego i szczęśliwego życia? Nie wzdrygamy się przed chorobą, cierpieniem i śmiercią? Czy nie szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania? Bracie i siostro, w Eucharystii leży Twoja siła. Żywy Chrystus jest obecny tylko w Kościele i przychodzi przez ręce kapłana. Nie ma innej możliwości, aby ten niepozorny kawałek chleba zamienić, zakonsekrować, przemienić w ciało Chrystusa. Pan na ostatniej wieczerzy wyświęcił zatem kapłanów i polecił im, aby do końca świata zapewnili Jego obecność pośród ludu Bożego. To oni mają konsekrować chleb, strzec i dbać o Jezusa w Eucharystii i karmić Nim wiernych w drodze do życia wiecznego. Zadanie to wielkie i odpowiedzialne. Oczywiście wszyscy oglądamy telewizję, czytamy prasę i wiemy o przeróżnych grzechach, które dotykają Kościół. Szczególnie bolesne przestępstwo to przestępstwo pedofilii. W niektórych krajach jest ono większym problemem, w innym nieco mniejszym, aczkolwiek jest to ciągle przestępstwo. Rodzi się jednak pytanie, czy to cały Kościół jest zły? Że Kościół powinno się rozwiązać, zburzyć? Że trzeba wszystko zacząć od nowa? Pewnie wielu by tak chciało. Ale takie myślenie jest właśnie dokładnie tym, czego chciałby szatan. Aby zniszczyć Bożą owczarnię. To jest jego cel i jego zadanie. I bracie i siostro, używa do tego wszelkich środków. A my wszyscy, kapłani, ale również wy, każdy wierny, stoi na linii frontu. Bierzemy udział w krwawej wojnie. Pan Jezus powiedział kiedyś przypowieść o sieci, która zagarnia wszystkie ryby, i dobre, i złe. Powiedział przypowieść o łanie pszenicy, w której są chwasty. A pod koniec, w czasie ostatecznym, złe ryby zostaną oddzielone od dobrych. pszenica oddzielona od konkoli. Chcę tutaj dzisiaj powiedzieć, aby to było jasne, że każdy kapłan jest przeciwko grzechowi pedofilii. Każdy kapłan chce, aby ten grzech, to przestępstwo było ścigane i karane. Aby karze podlegał każdy, niezależnie, czy jest prawnikiem, czy jest lekarzem, czy jest rolnikiem, czy jest ojcem, czy jest matką, czy jest kapłanem, czy jest biskupem, powinien odpowiedzieć za to przestępstwo. I niech to stwierdzenie będzie jasne, bo nie wiadomo, jakie media będą komentować słowa tej homilii. A nie tak dawno manipulacji podległy również słowa naszego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Kochani bracia i siostry, dlaczego chciałem zwrócić uwagę na ten trudny temat? Dlatego, że niespełna kilka dni temu mój umiłowany, światły, mądry papież, papież emeryt Benedykt XVI, opublikował list, w którym porusza tą problematykę. Skąd wziął się taki kryzys w Kościele Zachodu? Dlaczego wierni nie uczestniczą w nabożeństwach? Dlaczego tyle grzechu pośród kapłanów? Skąd ten kryzys? I on w tym wielostronicowym liście pokazuje, jaki wpływ na kulturę Zachodu miała rewolucja kulturowa, rewolucja seksualna w 1968 roku. Ona to weszła i przyniosła zupełnie nowe standardy, standardy moralne do społeczności. Ona to odsunęła Kościół, jego autorytet w sprawach moralnych. Przeniosła ten autorytet do sfery filozofii, nauki, do sfery mediów. I w tym czasie rozpoczął się chaos. W latach 70., 80., 90. ta degradacja społeczeństwa trwała. I oczywiście z takiego społeczeństwa również pochodzili kapłani. Nic dziwnego zatem, że kryzys ten tak mocno w Kościele się rozprzestrzenił. Ale bracia i siostry, w przedostatnim akapicie tego listu papież Benedykt XVI przenosi cały ten problem i ukazuje go w dużo głębszym świetle. Pokazuje ten problem na tle apokalipsy świętego Jana. Pokazuje walkę szatana z Bogiem. Mówi, że to, co dzieje się teraz w Kościele, to jest walka szatana z Bogiem. Papież kontynuuje dalej i pozwólcie, że przytoczę cały paragraf, którym omawia tą kwestię. Aktualność tego, o czym mówi nam tutaj Apokalipsa, jest oczywista. W obecnym oskarżeniu Boga chodzi nade wszystko o to, by zdyskredytować Jego Kościół w całości i w ten sposób odciągnąć nas od Niego. Idea lepszego Kościoła, stworzonego przez nas samych, jest w rzeczywistości propozycją diabła, za pomocą której chce nas odciągnąć od Boga żywego poprzez kłamliwą logikę, na którą zbyt łatwo dajemy się nabrać. Nie, nawet dzisiaj Kościół nie składa się tylko ze złych ryb i z chwastów. Kościół Boży istnieje także dzisiaj i także dzisiaj jest on właśnie narzędziem, za pomocą którego Bóg nas zbawia. Bardzo ważne jest przeciwstawienie kłamstwom i półprawdą diabła pełnej prawdy. Tak, w Kościele jest grzech i zło, ale także dzisiaj jest święty Kościół, który jest niezniszczalny. Także dzisiaj jest wielu ludzi, którzy pokornie wierzą, cierpią i kochają, w których ukazuje się nam prawdziwy Bóg, kochający Bóg. Bóg ma także dzisiaj swoich świadków, męczenników. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć. Kochani bracia i siostry, każdy z nas jest wojownikiem. Każdy z nas staje po którejś stronie. A dzisiaj jest to bardzo proste. Wystarczy, że zalogujemy się na którąś z platform społecznościowych, na przykład na Facebook, i jednym kliknięciem polubimy artykuł o aborcji. Jednym kliknięciem podzielimy się tym artykułem z innymi. Musimy mieć świadomość, że tym prostym czynem oddajemy swój głos, pokazujemy, co jest w naszym sercu. Niczym się to nie różni od tego, gdybyś stanął przed Pałacem Prezydenta w Warszawie w tłumie 10 tysięcy ludzi i skandował: jestem za aborcją. Trzeba, bracie i siostro, rozważnie i mądrze używać narzędzi, których Bóg nam dał. Oczywiście z drugiej strony, popierając, pisząc, publikując dobre artykuły, stajemy po stronie Boga. Kończąc, bracia i siostry, kalwaryjscy pątnicy, jesteśmy w stanie wojny duchowej. Walczymy z samym szatanem. Proszę was, abyście modlili się za kapłanów, za nas. Módlcie się o nowe powołania. Módlcie się o świętość. O to was dzisiaj pokornie proszę. Tylko wspólnie możemy walczyć z wrogiem Boga, z wrogiem Bożego Kościoła, z szatanem. Niech nas wspiera w tej walce ta, która do samego końca wytrwała pod krzyżem, która patrzyła na konającego Syna. Gdy wszystkim się zdawało, że nie ma już nadziei, że wszystko skończone, ona trwała. Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami. Amen.